sposób na rodzinę.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Sposób na rodzinę. Dzisiaj tłoczno będzie u nas w studiu. Dwa ważne i ciekawe rodzinne tematy poruszymy. Wpierw porozmawiamy o emocjach, o tym, jak ważne jest rozmawianie z dziećmi o tym, co czują i jak my rodzice możemy reagować na przeróżne emocje naszych dzieci. A po godzinie 14:30 porozmawiamy o spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. O tym, dlaczego warto biegać, spacerować i dlaczego warto znać chociażby mapę. Teraz w studiu jest ze mną pani pedagog, pani Agnieszka Pniewska, prezes Fundacji Kreatywnej Kaseta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przygotowaliście wyjątkowy spektakl dla dzieci i młodzieży mówiący o emocjach. Niki i Fabryka Emocji. Skąd pomysł w ogóle na zrealizowanie i stworzenie takiego spektaklu?
Pomysł tak naprawdę zrodził się z potrzeby. My już od kilku lat jako fundacja, jako Akademia Artystyczna Kaseta współpracujemy z dyrektorami szkół i przedszkoli. Wszystkie nasze spektakle, które tworzymy, są edukacyjne. I ja jako pedagog mam też taką swoją po prostu misję w tym, żeby ten teatr wnosił coś więcej niż tylko rozrywkę. I miałam taką rozmowę właśnie w zeszłym roku z jednym z dyrektorów z przedszkola, z takim pytankiem, co oni jeszcze potrzebują, bo ja tak naprawdę staram się do tych potrzeb dostosowywać. Mm-hmm. No i wypłynął temat.
Bo warto podkreślić, że to nie jedyny spektakl,
oczywiście,
który pani stworzyła.
Mamy 8 w repertuarze, także każdy na inny temat. No i ten o emocjach właśnie w sumie powstał tak na prośbę dyrektorów. Mówili, że jest problem z tymi emocjami, że dzieci mają problem w wyrażaniu, w kontrolowaniu tych emocji, a to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych relacjach międzyludzkich. No już na etapie przedszkolnym tak naprawdę dzieci uczą się tych takich kompetencji społecznych i te emocje gdzieś tam w nich buzują coraz bardziej są widoczne i wpływają na zachowania. Dodatkowo jeszcze jest kwestia, te emocje wpływają tak bardzo na zachowania, że też czasami wzbudzają takie agresywne zachowania rówieśnicze, prawda?
I o tym też warto rozmawiać.
Tak, tak, dokładnie. I ja właśnie w tym spektaklu zawarłam te wszystkie rzeczy. Wyszliśmy od emocji, no bo to jest jakby baza, stąd się to wszystko bierze. Poruszyliśmy tam również temat właśnie tej takiej agresji rówieśniczej, jak sobie z nią radzić, żeby nie reagować agresją na agresję. Oraz taki temat stawiania granic, bo to wszystko się tak naprawdę ze sobą łączy. Mnie cieszy to, że ten temat jest teraz taki ważny, że gdzieś tam jest poruszany i w szkołach, i w przedszkolach. Widzę, że też rodzice coraz bardziej gdzieś tam się edukują w tym temacie, że w ogóle dowiadują się, że w ogóle o emocjach warto, a nawet trzeba rozmawiać.
Pani jako pedagog ma duże doświadczenie w tym. Jak rozmawiać? Jakie dałaby pani wskazówki nam rodzicom, żeby opowiadać o emocjach, bo one przeważnie po prostu nagle wybuchają i się pojawiają?
Tak. Jeżeli dzieci są właśnie w takim wieku żłobkowo-przedszkolnym, czyli są stosunkowo małe, to najłatwiej oswajać dzieci poprzez właśnie bajki. Jest bardzo dużo teraz, ostatnio powstało bardzo fajnych dużo książek na temat emocji, które są pięknie ilustrowane, które pięknie właśnie pokazują właśnie, czym te emocje są, jak one reagują, jak się zachowują, w ogóle o co w nich chodzi. To jest chyba taka pierwsza, najłatwiejsza rzecz dla rodzica, żeby właśnie zacząć sobie od tych bajek i wtedy właśnie przejść w taką swobodną właśnie rozmowę. I też, żeby też rodzice mówili dzieciom, że oni też się czasem boją, że oni też się czasem złoszczą, że te emocje są czymś naturalnym i normalnym. Bo jakby zauważyłam, że nasze pokolenie, w sensie rodziców, jak kiedy my byliśmy dziećmi, to często w nas się te emocje tłumiło, mówiąc właśnie, że nie płacz, uspokój się i jakby, że nie wolno płakać, nie wolno krzyczeć, nie wolno się złościć, no bo to jest takie niegrzeczne, prawda? Teraz już to podejście się bardzo, bardzo zmieniło. Ale zauważyłam, jako właśnie osoba, która gdzieś tam była i dyrektorem przedszkola i też od wielu lat prowadzę różne placówki, współpracuję z rodzicami, że ci rodzice w moim wieku, jakby moje pokolenie, tak bardzo właśnie stara się właśnie, żeby ich dzieci nie miały tych tłumionych emocji. Tak bardzo chcę zrobić to inaczej niż ich rodzice, że zauważyłam, że jest taka tendencja troszeczkę w drugą stronę z kolei.
Aha, żeby za bardzo, że tak mocniej.
Tak, że chodzi o to stawianie granic, bo właściwie tu jest, zauważyłam sobie, że tu jest właśnie ten klucz, że powiedzmy my, nasze pokolenie, oczywiście nie wszyscy, ale ci, co tak mieli, którzy mieli tłumione te emocje, to również to się łączyło z tym, że na przykład nie nauczono nas stawiać granice. Mhm. Że właśnie te uciszanie, żeby się nie odezwać, nawet jak coś tam nie pasuje, bo to niegrzeczne, bo to tak nie wypada, prawda? Sprawiło, że my jako dorośli nie nauczyliśmy się stawiać granic. Że już, bo to tak nie wypada się tu odezwać, prawda? I to się bardzo z tym łączy. No i na przykład taki dorosły już teraz człowiek ma swoje dzieci i ten dorosły wie, że o tych emocjach warto rozmawiać, bo się już dowiedział tak z książek, z podcastów i chce, żeby te jego dziecko stawiało te granice i mówiło głośno o tych emocjach, ale przez to, że na przykład rodzice zapominają o sobie, czyli nie zapominają, że mimo to, że są dorośli, to nadal na przykład powiedzmy nie umieją stawiać tych granic, to powinni zadbać też właśnie w pierwszej kolejności o siebie.
Mhm. A dopiero później, bo są przykładem dla dzieci.
Dokładnie. I właśnie zauważyłam, że jest taki często błąd popełniany, że właśnie rodzic nadal tych granic nie stawia, daje swobodę stawiania granic dziecku, a jest bardzo cienka granica między stawianiem swojej granicy, a przekraczaniem cudzej. Mhm. I właśnie zauważyłam, że niektórzy rodzice mają taki problem z kolei w drugą stronę, że dziecko świetnie sobie radzi z tymi granicami, ale wręcz przekracza rodzice granice rodziców, nie? Mhm. Więc to jest właśnie bardzo ważne, żeby zadbać o siebie jako dorosłą osobę, bo dziecko tak naprawdę najbardziej uczy się przez naśladownictwo. I można mówić różne rzeczy, że tak nie wolno, albo że tak trzeba, albo że warto robić tak czy inaczej, ale jeżeli dziecko nie zobaczy tego w zachowaniach rodzica, mm-hmm. to się tego to nie nauczy.
Podczas tego spektaklu można dzieci nauczyć różnych emocji, stawiania różnych granic, dlatego że te spektakle to nie jest tylko tak, że dzieci przychodzą, grzecznie siadają, musi być cisza i słuchamy, oglądamy, tylko wręcz przeciwnie, wy zachęcacie do tego, żeby dzieci brały udział jakby w tym spektaklu.
Tak, dokładnie. Wszystkie nasze spektakle są bardzo mocno interaktywne. My na samym początku mamy taką pogadankę zawsze z dziećmi na temat właśnie w ogóle zasad przebywania w teatrze i oni wtedy wymieniają. Przeważnie mówią, że trzeba być cicho, nie wolno się bić ani jeść. Mm-hmm. My wtedy pytamy, czy jeżeli ktoś ich o coś zapyta, to czy można odpowiadać. I oni tak mają mieszane uczucia, ale zawsze mówimy, że tak, że u nas właśnie zawsze podczas spektakli jest to jest jednocześnie taka otwarta dyskusja, że jeżeli aktor będzie ich czepiał, będzie o coś pytał, prosił o poradę, być może to dzieci jak najbardziej mogą odpowiadać. Też zawsze takie podchwytliwe pytanie zadajemy dzieciom, czy jak ich coś rozśmieszy, to czy można się w teatrze głośno śmiać? I oni też są tacy, że chyba nie. A my mówimy, że właśnie tak, bo w teatrze chodzi o emocje.
Właśnie.
My po to tworzymy te spektakle, żeby wywołać w dzieciach te emocje. I to są różne emocje. Czasami mają momenty, że się przestraszą. My nawet mamy spektakl o strachu, więc tam to jest dużo tego strachu. Są momenty, kiedy się wzruszą. Kiedy nawet się potrafią nam popłakać, bo się tak utożsamiają z bohaterem. Tak, i gdzieś jest taki moment krytyczny i oni tam się wzruszają albo właśnie się przestraszą o tego, boją się o tego bohatera, ale też to sprawia, że oni są bardzo wciągnięci w tą historię i my też tak prowadzimy ten spektakl, że dzieci też pomagają temu bohaterowi, bo po pierwsze oni się z nim utożsamiają, bo te spektakle są o rzeczach, o problemach, które spotykają dzieci. To jest mm-hmm. o nich tak naprawdę. Więc oni się bardzo utożsamiają i wtedy my im pozwalamy też właśnie ten problem, który też mają u siebie, czy w przedszkolu, czy w domu, czy w szkole, że mogą go tak jakby na żywo rozwiązać w bezpiecznych warunkach.
Tu i teraz.
Tak, bo ten bohater jednak jest na scenie, oni są na widowni, wszystko widzą z bliska, ale jednak są obok, nie? Więc to jest taka bezpieczna strefa rozwiązywania.
Ja bym z jednej strony powiedziała, że to spektakl dla dzieci, ale chyba pani ma taką informację zwrotną, że rodzice też doceniają te rozmowy, te spektakle właśnie o emocjach.
Tak, te spektakle tak naprawdę są dla całych rodzin. Ja uwielbiam patrzeć na reakcje dzieci, ale również na reakcje rodziców. To jest bardzo ciekawe, że rodzic właśnie oglądając spektakl widzi też swoje dziecko, bo zawsze dzieci siedzą z przodu, rodzice bardziej z tyłu, bo rodzic ma właśnie okazję zobaczyć właśnie reakcję swojego dziecka na te różne historie. Właśnie jakie emocje w nich to wzbudza. Jaką mają też wiedzę, często można sobie zobaczyć, nie? I to też jest świetne, ten spektakl jest świetnym takim pretekstem do dyskusji dalszej w domu, żeby właśnie w domu o tym porozmawiać, żeby pociągnąć ten temat.
Mają państwo taką informację zwrotną, jak te dzieci później rozmawiają, pytają, o co pytają?
Mamy wielokrotnie. Jeżeli gramy w takich miejscach, gdzie może być rodzic, czyli właśnie w bibliotekach, w takich miejscach gdzieś tam publicznych, no w przedszkolach to raczej są tylko nauczyciele, ale często gramy właśnie w domach kultury, w bibliotekach, na festynach i wtedy rodzice do nas przychodzą, często piszą też do nas maile i opisują tę historię, jaka była rozmowa po spektaklu z dzieckiem.
Aż chce się działać dalej.
Tak, dokładnie. I oni nas bardzo motywują. Ten spektakl właśnie Niki i Fabryka Emocji pokazuje pięknie te różnorodne emocje, pokazuje, jak one wpływają na zachowanie dziecka, że to właśnie te emocje szarpią tym dzieckiem, żeby też rodzic to zobaczył na tej scenie, że to nie jest tak po złości. Po prostu te emocje no, są bardzo wyraźne i też szybko się zmieniają. To jest pięknie pokazane, że rodzic może właśnie oglądając ten spektakl zobaczyć, jak to wszystko działa.
A okazja jest już niedługo, bo w najbliższą niedzielę o godzinie 12 w Centrum Dolna Brama będzie można obejrzeć spektakl Niki i Fabryka Emocji. Zapraszacie wszystkich, bo to wydarzenie otwarte.
Tak.
A po spektaklu doczytałam, że będą też warsztaty dla dzieci.
Dokładnie. Nie poprzestajemy na samym spektaklu. Po zagraniu zapraszamy dzieci właśnie na warsztaty teatralne, dramowe. Też taki trochę TUS, czyli właśnie trening umiejętności społecznych z naszą panią psycholog Angeliką oraz zajęcia plastyczne, bo zauważyliśmy, prowadząc też na co dzień Akademię Artystyczną tu we Wrzeszczu, że zajęcia manualne też pozwalają na przykład regulować te emocje. Nie, że uwalniać i w taki dobry sposób. Więc chcemy też to pokazać i rodzicom, i dzieciom, właśnie takie różne sposoby, albo poprzez zajęcia teatralne, gdzie mogą się wyżyć i tak tą swoją energię spożytkować, albo przez właśnie plastyczne, gdzie mogą się tak uspokoić, wyciszyć i sobie tymi rączkami popracować i to też fajnie uspokaja.
Musimy zrobić zaraz krótką przerwę, skończyć, ale ja tak na koniec zapytam, dlaczego warto zarezerwować sobie ten czas i w samo południe, w niedzielę pojawić się w Centrum Dolna Brama na spektaklu Niki i Fabryka Emocji?
Uważam, że warto, ponieważ jest to okazja, gdzie i rodzic, i dziecko może przeżyć wspólnie historię, która tak naprawdę ich dotyczy. Mm-hmm. Być może oni dzięki temu rozwiążą pewien problem, z którym się borykają od dłuższego czasu. I dzięki temu spektaklowi rodzic bardziej zrozumie swoje dziecko. To na pewno.
Pięknie. To zapraszamy rodziców i dzieci, a może i nawet dziadków.
Oczywiście. Wszystkich.
W niedzielę, godzina 12, Centrum Dolna Brama.
Zapraszamy.
Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Agnieszka Pniewska, prezes Fundacji Kreatywnej Kaseta. Teraz zrobimy przerwę, a po niej porozmawiamy o bieganiu z mapą w lesie.
Sposób na rodzinę.
Alicja Samolewicz-Iglicka, dzień dobry. Rozmawialiśmy w pierwszej połowie naszej audycji o emocjach, tych trudnych, ale też i tych przyjemnych. Teraz w studiu rozgoszczą się szczególnie te dobre emocje. Moimi i Państwa gośćmi są pani Dominika Wąkowska, organizatorka biegów na orientację, szczególnie organizatorka Harpusia.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
I młodzi zawodnicy Wiktoria, Mija i Kuba. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pewnie wiele osób słyszało o Harpaganie i jego dziecięcej edycji Harpusiu, no ale może znajdą się osoby, które nie kojarzą. Co to jest za wydarzenie?
Pewnie, jak najbardziej już tłumaczę. Harpuś to jest nasza taka rodzinna inicjatywa, gdzie spotykamy się w weekendy w różnych częściach Trójmiasta i okolic i proponujemy uczestnikom aktywność na świeżym powietrzu. Każdy otrzymuje od nas kolorową mapę do biegu na orientację i w żadnym wypadku nie trzeba biegać, można spacerować, można przyjść do nas pierwszy raz, my wszystkiego uczymy i potem z tą mapą wędrujemy po lesie, czasami po mieście, zależnie od miejsca, w którym się spotykamy i szukamy punktów kontrolnych.
Właśnie, co to jest? Ta mapa, widzę, tutaj leży też u nas na stole w radiu. Kolorowa bardzo.
Tak, zdecydowanie ona się różni od tego, co kojarzymy ze szlaków górskich albo z jakichś folderów turystycznych. Te kolory na mapie, akurat tutaj mamy ze sobą mapę terenu leśnego, kolory na mapie wskazują to, jak wygląda teren. Jeżeli mamy białe plamy, to jest taki czysty las, po którym można bardzo szybko biegać, a im ciemniejsza zieleń, tym bardziej gęsty, więcej jeżyn, może pokrzyw.
Trzeba uważać troszkę.
Budynki, to już wiadomo, bardzo podobna historia jak na mapach turystycznych.
Powiedzcie mi, trudno odczytać taką mapę, znaleźć te punkty? Tak podpytam was.
Zależy kiedy.
Raz jest trudniejsza trasa, raz łatwiejsza. Zależy też, kto buduje, bo niektórzy wolą trudniejsze, a niektórzy łatwiejsze robią po prostu te trasy.
Jaką trasę taką pamiętasz najbardziej, w którą wyruszyłaś? Była jakaś taka trudna trasa? Bo niektóre trasy pewnie z rodzicami, jak pokonujemy, to może rodzice dają wskazówki. Czy jest tak, że to wy czytacie mapę i wy mówicie rodzicom, gdzie iść?
No, czasami było tak, że jak byliśmy z Wiką razem i z rodzicami, to wtedy szliśmy na początku na czarną, bo nie wiedzieliśmy, że jest łatwiejsza. Dopiero potem chodziliśmy na zieloną.
Czyli czarna jest łatwiejsza?
Nie, właśnie.
Trudniejsza
nasza trasa. A, to tak jak w górach.
Czarna ma 30 punktów, czerwona ma 22, niebieska ma 17, a zielona ma 12.
Co jest fajnego, Kuba, w tym ruszaniu z mapą, rodzicami w teren taki?
No to, że można rywalizować, uprawiać sport, się z tego cieszyć, no i spędzać aktywnie czas po prostu.
Miałeś jakieś takie przygody, że na przykład no bardzo trudno było znaleźć jakiś punkt?
Tak, w zawodach kilka razy już tak było.
Gdzie te punkty są pochowane?
No w lesie najczęściej, ale też czasami biegamy po osiedlu. Nie wiem, no tam, gdzie sobie zaplanują, to pochowają, no.
Trzeba patrzeć w górę, w dół, szukać? Naprawdę trudno?
Nie, raczej punkty są na wysokości wzroku. Czasami jak teren podpasuje i są jakieś dołki albo jakieś obniżenia, to można schować punkty i takie pewnie są najtrudniejsze dla młodzieży, bo trzeba się porządnie rozglądać. Mhm. Ale jak już ktoś wie, gdzie jest i umiał się znawigować do danego miejsca, to bez problemu znajduje punkty.
Jaka była taka pierwsza trasa, pierwszy harpuś, na którego poszłaś z rodzicami? Pamiętasz?
No, to było dawno temu, bo ogólnie ja chodziłam wcześniej niż w klubie, bo na harpusiu jakoś już od 5 lat, bo zaczęłam, jak miałam 6 lat, czy coś w tym stylu. I jeździłyśmy wtedy, ja z moją siostrą, na rowerkach bardziej, a rodzice wtedy szukali punktów, mówili, gdzie mamy zostać i biegli pod punkt i potem z nimi szliśmy do punktu.
A teraz jak trzymasz tą mapę na przykład, to byś umiała ją tak rozpoznać, którą ty iść, gdzie szukać? Bez problemu pewnie, co? Tyle lat już doświadczenia. I co tam jest ciekawego na tej mapie? Bo tam widzę, że dużo białego i zielonego, czyli co? To jest prosta mapa, prosty teren?
No ten akurat to tak też jak się zgubimy albo coś, to trudno też się jest ten. Najgorsze jest właśnie takie ciemnozielone, bo to takie jeżyny i pokrzywy, no to potem właśnie czasami jest lepiej drogą pójść niż przez takie zielone właśnie.
Mieliście jakieś przygody na harpusiu? Na którejś edycji, w którymś, któregoś razu, jak poszliście gdzieś szukać punktów? Nie wiem, może jakieś ciekawe zwierzę w lesie spotkaliście? Albo musieliście...
Ja raz na zawodach, jak byłam, no to właśnie ja się tak wystraszyłam, bo my dzika zobaczyłyśmy.
Wow! I co się robi, jak się zobaczy dzika?
Właśnie wyzwiałyśmy, bo się tak wystraszyłyśmy. Poszłyśmy na drogę i potem bałyśmy się już pójść, że znowu spotkamy, ale w końcu poszłyśmy i znalazłyśmy punkt.
A wy?
No ja raz nie na harpusiu, tylko na treningu. Raz też właśnie biegłem na punkt i też spotkałem dzika i wszystko biegłem naokoło.
To tak chyba szybciej się biegnie, co? Jak cię zobaczy dzika gdzieś.
Oczywiście.
To jest zabawa, bardzo fajna zabawa, bo spędzanie czasu na świeżym powietrzu, całą rodziną, ale też nauka.
Tak, zdecydowanie. Bardzo dużo osób przychodzi do nas takich niepewnych, coś, czy sobie poradzą. To głównie panikują jednak dorośli. Najczęściej to właśnie dzieciaki uspokajają rodziców, jak już dostaną tą mapę, sami decydują, że tak, idziemy tędy albo ruszamy tędy i rodzice przestają się wtedy przejmować, więc ten pierwszy szok na pewno trochę dorosłych trzyma w ryzach. Ale zdecydowanie. Potem z każdym kolejnym wyjściem w teren jest im łatwiej. Też po dzieciakach w klubie widzimy, że bardzo szybko robią się samodzielni i to nie jest też kwestia tylko, czy pójdę tędy, czy tędy, ale jak potem gdzieś wspólnie jedziemy, to zrobienie wspólnego śniadania nie jest żadnym problemem.
Super.
Także naprawdę rozwija bardzo fajnie tą odpowiedzialność. Też umiejętność współpracy, bo często to jest właśnie współpraca w grupie, nie tylko wędrują samodzielnie, ale również w jakichś większych grupach. Także naprawdę jest to bardzo rozwijające, no a przy okazji korzystamy ze świeżego powietrza i z tego czasu w lesie na przykład.
Powiedzcie, to wyście musieli namawiać rodziców, żeby pójść na takiego harpusia na początku, czy to może rodzice was namawiali? Jak to było?
No na początku, jak właśnie miałam 6 lat, to bardziej rodzice nas namawiali, a teraz to właśnie bardziej my. Rodziców.
I rodzice chętnie chodzą?
Tak.
I wy uczycie rodziców, jak korzystać z mapy?
Rodzice też akurat wiedzą, bo też biegają.
A u ciebie?
U mnie to tak naprawdę zaczęło się od tego, że poszliśmy z babcią pierwszy raz i z dziadkiem na harpusia i tak przez 2 lata jakoś chodziliśmy, zanim się zapisaliśmy do klubu. Więc to się zaczęło właśnie od babci i dziadka. Tak po prostu zapisaliśmy się raz i potem zaczęliśmy częściej chodzić, trochę jako tradycja. No i potem się zapisałem tutaj do klubu, bo się dowiedzieliśmy, że są treningi.
Na czym polegają takie treningi? Jak idziecie na trening taki, ja się śmieję, taki harpusiowy, no to jak to wygląda?
No dostajemy mapę i trenerzy nam dają mapę adekwatną do naszego wieku i potem po prostu biegamy tak trochę jak na harpusiu po punktach po prostu. Mhm.
To jest dobra zabawa. To jest też nauka. Jak przekonać niezdecydowanych, że warto się wybrać na taki pierwszy swój harpuś?
Myślę, że po prostu trzeba do tego podejść jako do takiego nietypowego spaceru. Szczególnie, jeżeli nie znamy jakiegoś terenu, na przykład nie byliśmy nigdy w jakiejś dzielnicy czy w jakiejś części lasu, to zdecydowanie polecam, bo można raz, że się fajnie zaskoczyć jakimś nietuzinkowym miejscem, a dwa po prostu spędzić fajnie czas. I chyba najczęściej nasi uczestnicy nam wspominają o tym, że bardzo się cieszą, że ruszyli, bo totalnie zapomnieli o takich sprawach codziennych, odcięli się przede wszystkim od tych mediów społecznościowych, skupili się na tu i teraz i naprawdę fajnie spędzili razem czas.
Gdybyście spotkali koleżankę i kolegę, takiego niezdecydowanego, dlaczego warto pójść na takiego harpusia, co byście powiedzieli?
No bo można się wiele nauczyć, na przykład jeśli mamy jakąś, bo ja czasami właśnie mam prace takie domowe w czwartej klasie miałam, że mieliśmy zbierać liście, kasztany, bo zrobimy jakiegoś ludka z kasztanów i żeby wykałaczki, to można na przykład pozbierać od razu rzeczy i no przynieść je do klasy, a jakby ktoś na przykład nie wziął, to można pożyczyć.
Mhm. Ja bym po prostu namówił, żeby spróbował. No, taki jest zdecydowany, no to po prostu spróbował raz, jak jej spodoba mu się, nie wiem, przestraszy się, to nie musi przecież tego robić. Mhm. Więc tak bym go zachęcił do tego.
A ty? A powiedzcie, harpuś wciąga? Jak się tak raz pójdzie, to chce się na kolejny raz wybrać?
No potem tak, bo jak my na początku zaczęliśmy, to biegaliśmy takie harpusie, że to nie jest na czas, bo to masz od której do którejś godziny. Mhm. No i były, że idziesz po punkt, bo się samo drukowało mapy, idziesz po punkt, ale teraz już tak nie ma, bo jak pójdziesz po punkt, to tam jest jakieś zdanie i ja i tu na mapie były takie okienka i trzeba było wpisać to słowo i potem jakieś zdanie wychodziło.
A, takie hasło.
Tak, tak, to Mija tutaj wspomina o takiej wersji samodzielnej, którą zaplanowaliśmy na czas pandemii. No wiadomo, trzeba było się izolować, nie było możliwości organizacji takich wydarzeń. No ale właśnie rozsyłaliśmy mapy uczestnikom na maila i wszyscy chętni mogli w dowolnym momencie, chyba przez 2 tygodnie, pójść w dany teren. I przy punktach rzeczywiście wisiały literki i z tego się potem ujawniało hasło, które należało do nas wysłać, żeby tam otrzymać jakąś drobną nagrodę.
Co poznajecie w lesie? Jak tak ruszacie do lasu, oprócz tego, że uczycie się korzystać z mapy, to pewnie też dużo takich rzeczy w samym lesie. No, że na przykład nie wolno krzyczeć, bo są różne zwierzęta, prawda?
Możemy też się nauczyć o zwierzętach i też o kompasie, ale to bardziej kompas do mapy i można też pozwiedzać przyrodę.
Umiesz korzystać z kompasu?
Tak.
I jak się korzysta z takiego kompasu?
No trzeba ustawić tak kompas jak północ na mapie i potem tak, żeby strzałka taka czerwona pokazywała północ na mapie, żeby były równe ze sobą.
I tak później się idzie.
Tak.
I bardzo dobrze ci wychodzi. Super. A ty?
No, no jakby ja po prostu...
Można się pewnie dużo rzeczy nauczyć, bo ja sobie myślę, że to nie tylko dzieci się uczą, ale też dorośli się uczą dużo rzeczy w lesie.
Zdecydowanie tak.
Tak, jak na przykład się... Mój tata ostatnio był na treningu i go zaczął gonić lis w nocy.
Wow.
I właśnie to jest taka nauka, co zrobić w takiej sytuacji. To najpierw zaczął uciekać, a potem już go dalej gonił i doganiał, to po prostu przegonił go trochę patykiem i to wszystko.
To jest też dobra nauka. Ty spotkałeś dzika, a teraz spotkał lisa. Nieźle. Najbliższa edycja już za chwilę, już za momencik, można powiedzieć. Kolejna.
Tak. Na Harpusia zapraszamy właściwie w każdy weekend. najbliższą sobotę, czyli już jutro spotykamy się w Sopocie, także zapraszamy wszystkich chętnych. No jeżeli nie teraz, to kolejne edycje można znaleźć u nas na stronie internetowej i sobie zaplanować.
No bo właśnie, trzeba powiedzieć, że obojętnie jaka będzie pogoda, harpuś się odbędzie, bo to nie zależy od pogody, tylko żeby się po prostu dobrze ubrać
tak,
i wyjść.
Tak, zdecydowanie. My wyznajemy taką zasadę, że wystarczy się odpowiednio ubrać i na pewno zabawa będzie świetna. Raczej nam się zdarza dobra pogoda. Ostatnio na zakończenie lata mieliśmy przepiękną
to
pogodę,
pięknie, tak.
Wręcz upalną, bym powiedziała. Teraz zapowiada się równie pięknie, także zapraszamy do korzystania.
To jeszcze tak na koniec, gdzie można się zapisać?
Zapraszamy na naszą stronę internetową na harpuś.pl. A jeżeli nie zdążycie zapisać się dzisiaj, to również można przyjść do nas w ciągu dnia. Jesteśmy od 10.30 do 13.00 i można dopisać się na miejscu.
To dokładnie powiedzmy, jutro gdzie jesteście?
Jutro jesteśmy na Sopockich Błoniach przy ulicy Polnej. Można też sprawdzić dokładną lokalizację u nas na stronie i jak najbardziej wpadać.
To tak na koniec już każdego z was poproszę. Dlaczego warto wybrać się na harpusia?
No właśnie ja mam z tego taką frajdę, bo zawsze rano jak wstaję, to nie mam co robić i zawsze z rodzicami po prostu jemy śniadanie i idziemy, bo nie dość, że się dostaje nagrody, to jeszcze fajne ogólnie, zawsze są fajne miejsca i dużo można się nauczyć właśnie i fajnie, bo można przewietrzyć się od razu i trochę pobiegać.
Mhm. Żeby spędzić aktywnie czas, nie nudząc się, zintegrować się z kimś, jeśli się idzie razem, na przykład z rodzicami albo, nie wiem, z kolegami. No i po prostu, żeby się tak odświeżyć, jak się nie ma co robić i potrenować przy okazji.
Super.
Mhm. No, że jak się nudzi na przykład w niedzielę, to możesz sobie przyjść, a jak skończysz trasę, to możesz sobie coś zjeść albo napić się wody, jak nie masz.
No to jest taki...
Albo wodę z sokiem.
To taki idealny plan na weekend. Prawda?
Tak.
To co? Wy bierzecie mapy, ja się zapiszę i wszyscy razem się spotykamy jutro na harpusiu. Tak?
Tak.
Zdecydowanie.
Dziękuję państwu za rozmowę. Moimi państwa gośćmi była pani Dominika Bunkowska, organizatorka biegów na orientację, w tym właśnie organizatorka harpusia, wraz z Wiktorią, Miją i Kubą. Dziękuję wam za rozmowę. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, ja radiowe stereo oddaję Grzegorzowi Armatowskiemu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.
Sposób na rodzinę.